wiara i świętość. Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych skłania do podjęcia w naszych rozważaniach o duchowości w roku wiary zagadnienia relacji wiary i świętości. Na początek chciałbym przypomnieć drogim słuchaczom i widzom, jaki jest charakter dzisiejszego obchodu. Przyzwyczailiśmy się bowiem do tego, że z racji dnia wolnego od pracy udajemy się na groby naszych bliskich, czasem pokonując znaczne odległości. Wielka szkoda, że klimat cmentarnej zadumy, bardziej właściwy dla jutrzejszego dnia, klimat modlitwy za naszych zmarłych i nostalgicznych rodzinnych spotkań niemal całkowicie zasłania nam wielce podniosłą atmosferę radości z tajemnicy obcowania świętych. Katechizm Kościoła katolickiego tajemnicę obcowania świętych określa jako komunię świętych, czyli szczególną więź ze świętymi, zarówno wyniesionymi na ołtarze, jak i tymi cichymi bohaterami codzienności, znanymi tylko Bogu, którzy obok nas, czasem bardzo blisko, przechodzili przez ziemię do wieczności. A teraz wpatrują się w oblicze Boga miłosierdzia, w którym znajdują pełnię niezmąconego szczęścia. Wyrazy świętość i święty są pojęciami analogicznymi w tym sensie, że jedynym świętym w ścisłym znaczeniu jest tylko Bóg, nasz Ojciec w niebie, a wszystko, co nazywamy świętym, ma swe odniesienie do Niego. Niezliczona rzesza świętych w niebie, ku którym zwracamy nasz wzrok i serce, są jedynie odbiciem tej pełni świętości, jaka jest w Boskiej Trójcy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jak księżyc na niebie świeci nie własnym światłem, lecz odbija blask słońca, a mimo to zachwyca swoim pięknem, tak i święci zachwycają nas pięknem Boga, które odkryli, przyjęli i nam ukazują. Takie odwzorowanie świętości Boga w świecie jest zadaniem wszystkich ochrzczonych, a nie tylko wąskiej grupy wybranych. Przypomniał o tym Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, gdzie czytamy, iż wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani są do świętości. Świętość jest zatem głównym celem życia chrześcijan i najważniejszym ich zadaniem. Wynika ono z faktu chrztu świętego i przyjętej wiary. Skoro bowiem przez chrzest zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa i staliśmy się dziećmi Bożymi, to mamy nieustannie upodabniać się do tego, o którym święty Paweł pisze, że jest obrazem Boga niewidzialnego. Jednakże warunkiem naśladowania Chrystusa w Jego świętości jest uwierzenie w Niego. Zgodnie z tym, co niedawno mówiłem, chodzi zarówno o poznanie Jezusa, a więc Jego życia, Jego postaw i działań, które mamy naśladować, jak również przyjęcie Go do swego życia, czyli uznanie i potraktowanie Go jako swego Pana i przyjaciela. Na tym właśnie polega żywa wiara, którą nieustannie mamy w sobie kształtować. Do tego w istocie sprowadza się sposób życia tych wszystkich błogosławionych i świętych, znanych i anonimowych, ku którym dziś Kościół zwraca się z miłością i ufną prośbą, aby orędowali za nami u miłosiernego Boga. Gdy uważnie wczytamy się w życiorysy tychże świętych, to widzimy, że tak naprawdę nie czynili oni czegoś nadzwyczajnego. Po prostu byli ludźmi żywej wiary. Każdy i każda z nich, na miarę swoich możliwości, wspartych łaską Bożą, przez całe życie lub przynajmniej przez jakąś znaczną jego część starali się z całych sił umysłu, duszy i ciała być blisko Pana Jezusa, głównie przez nieustanną modlitwę i gorliwe życie sakramentalne, zwłaszcza Eucharystię. Ponadto kierowali się troską o to, aby wszystko, co dane było im czynić, zgadzało się z wolą Bożą i było przejawem miłości do Boga i do bliźnich bez wyjątku. Słusznie zatem błogosławiony Jan Paweł II, który podczas swego pontyfikatu szczególnie zatroskany był o promowanie świętości jako właściwego stylu życia chrześcijańskiego w naszych czasach, w liście Novo Millenio Ineunte stwierdził, że świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Nie chodzi więc o jakieś nadzwyczajne praktyki pobożności czy skrajnie surowy ascetyzm. Troska o świętość nie zmusza bowiem do porzucenia świata i zamknięcia się w klasztornych murach. Choć, jak pokazuje historia, ten styl życia bardzo sprzyja zjednoczeniu z Bogiem. Natomiast każdy ochrzczony, o ile chce się uświęcać, musi odpowiednio do swego stanu, zawodu i zadań społecznych ustawicznie podejmować wysiłek miłowania Boga i bliźnich. To, o czym tu mówimy, nie jest żadną nowością. Problem jednak w tym, że łatwo zapomina się o słowach, jakie napisał święty Jakub apostoł na temat wiary. W jego liście czytamy, że nie wystarczy deklarować, że jest się wierzącym. Wiara musi przekładać się na konkretne czyny, w których wyrażać się będzie wspomniane wyżej postawienie Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu w swojej hierarchii wartości. Apostoł pisze: wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Zgodnie z tym, żywa wiara, jaką odkrywamy u świętych, pozwala spotykać Zbawiciela w każdym człowieku. Stąd tak ścisły związek deklarowanej wiary i czynów miłosierdzia. Z tej racji nie znajdziemy w historii duchowości takiego świętego, który wierząc głęboko w obecność Jezusa Chrystusa, pozostawałby obojętny na różnorakie potrzeby bliźnich. Gdyby trzeba było jednym zdaniem określić związek wiary i świętości, która dziś jest przedmiotem naszej uwagi z racji uroczystości wszystkich świętych, to wypadałoby powiedzieć, że świętość jest zaangażowanym przeżywaniem wiary ze względu na ostateczny cel, jakim jest Bóg w Trójcy Osób, jedyny święty. Skoro mówimy o świętości, to warto zatrzymać się przy bliskoznacznym pojęciu, jakim jest doskonałość. Nierzadko te dwa słowa stosuje się zamiennie. O ile jednak słowo świętość jednoznacznie odsyła do rzeczywistości nadprzyrodzonej, a więc do Boga, który jest po trzykroć święty, to termin doskonałość wymaga uściślenia. Nie każda bowiem doskonałość prowadzi do świętości. Samo pojęcie doskonałość oznacza bowiem coś, co osiągnęło najwyższy poziom możliwości, tak, że już lepiej, więcej i mocniej nie da się zrobić. Mówi się zatem o doskonałości w sensie funkcjonalnym, gdy coś zrobione jest najlepiej, jak tylko to możliwe, na przykład wykonanie utworu muzycznego w taki sposób, że nikt tego lepiej nie potrafi. W tym sensie przymiotnika doskonały używa się na określenie innych wyrafinowanych działań, także moralnie złych, jak chociażby kradzież, kłamstwo czy zbrodnia. Wszakże mówi się o zbrodni doskonałej, o doskonałej kradzieży. Od razu widać, że taka doskonałość nie tylko nie ma nic wspólnego ze świętością Boga, ale wprost mu zaprzecza. Jest też doskonałość w sensie przedmiotowym. Odnosi się ona do rzeczy, które zadziwiają swoim pięknem, harmonią i sprawnością funkcjonowania. W tym sensie na przykład mówimy o doskonałości dzieł Boga Stwórcy, takim jak na przykład kosmos czy ludzkie ciało. Równie często słowa doskonałość używa się w sensie podmiotowym, a więc w odniesieniu do osób, szczególnie gdy chodzi o ich życie moralno-duchowe. Wówczas taka doskonałość jest równoznaczna ze świętością. Oznacza to, że człowiek doskonały w miłowaniu Boga i bliźniego jest święty. Jednakże teologia duchowości i w tym zakresie dostrzega pewną różnicę. Chodzi mianowicie o to, że świętość, jak nadmieniłem wyżej, odsyła wprost do Boga i wskazuje na Niego jako ostateczny cel. Natomiast doskonałość związana jest bardziej z realizacją drogi do tego celu. Wynika więc z tego, że miarą doskonałości jest nie tyle bezgrzeszność, co przede wszystkim miłość, która przejawia się w wysiłku i determinacji, aby ów cel ostateczny osiągnąć. Tak jak w życiu, nawet jeśli mamy konkretny cel, do którego zdążamy, to jednak nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jak przebiegać będzie droga doń prowadząca. Wiemy natomiast jedno, że aby dojść do celu, nie można się zniechęcać wyboistą drogą i lękać zakrętów. A gdyby niestety zdarzyło się upaść, to trzeba wstać i iść dalej. Taka właśnie jest dynamiczna chrześcijańska doskonałość wiodąca do świętości. A drogą, po której idziemy do tej świętości, jest nasza wiara.